W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie, bądź pochwalony i uwielbiony za ten czas, który możemy wypełnić modlitwą. Dziękujemy Ci za wiarę, która rodzi się ze słuchania Twojego Słowa. Dziękujemy za wszelkie natchnienia, które rodzą się z medytacji Ewangelii. Dzisiejszego wieczoru, podobnie jak trędowaty we fragmencie relacji świętego Marka, upadamy przed Tobą na kolana. Wyznajemy raz jeszcze, że w Tobie jest nasze zdrowie. Przychodzimy, abyś podobnie jak owego trędowatego dotknął również nas, szczególnie naszych serc. Serc, które nierzadko są dotknięte słabością. Słabością, która sprawia izolację, jakiś rodzaj odosobnienia. Czasami zamknięcia w sobie. Bywa, że i odrzucenia, niezrozumienia, braku akceptacji ze strony innych. Tak jak w przypadku trędowatego. Prosimy i zapraszamy na ten czas także Maryję, aby ona nas wspierała i orędowała za nami. Ta, która widziała, jak wszystko czynisz nowe, niech uzdalnia i nas do spojrzenia przez pryzmat wiary na naszą codzienność. Dlatego wzywamy jej wstawiennictwa pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Duchową wędrówkę ewangeliczną rozpoczynamy dzisiaj od spojrzenia na Jezusa, którego spotyka trędowaty. Być może słyszał o cudzie dokonanym przez Ciebie, Panie, w synagodze w Kafarnaum. To jest niedaleka przeszłość. Może usłyszał o tym, jak sprawiłeś, że człowiek zniewolony przez ducha nieczystego odzyskał wolność. Może wieść o uzdrowieniu teściowej Szymona, o której słyszeliśmy w poprzedniej Ewangelii, i wielu innych uzdrowieniach w jego domu wieczorem, sprawiło, że trędowaty znalazł w sobie odwagę, by wbrew przyjętemu prawu zbliżyć się do drugiego, ryzykując nawet śmierć. Biblijnym pojęciem trądu był nie tylko ten, który znamy dzisiaj jako śmiertelną chorobę. Za trędowatego uznawano każdego, kto w jakimś stopniu z różnych przyczyn miał na swojej skórze plamy, wypieki, które sprawiały, że w tych miejscach kolor różnił się od naturalnego. Stąd właśnie u stanie choroby stwierdzał kapłan, a nie lekarz. Biblijny trąd nie był uważany tylko i wyłącznie za chorobę. Chodziło raczej o jakąś zewnętrzną oznakę chorego serca. Wszelkiego rodzaju trądowi przypisywano wyłączenie ze społeczności zarówno w sensie religijnym, jak i osobistym. Trędowaty miał przebywać w miejscach odosobnionych, a kiedy chciał się przemieścić, musiał głośno ostrzegać, że się zbliża przez wyraźne sygnały dzwonkiem i powtarzanie słowa nieczysty, nieczysty. W ten sposób nie narażał nikogo na to, aby mógł się od niego zarazić lub stać się wyłączonym z religijnych obrzędów z racji na przejętą nieczystość. Dotknięcie, a nawet przebywanie z trędowatymi groziło w mniemaniu ówczesnego prawa zarażeniem się, przejęciem nieczystości. Tym bardziej budzi nasze zdumienie fakt, że trędowaty, nie bacząc na srogie przepisy, podchodzi do Ciebie, Panie. Wszelkie konwenanse, opinie innych, presja społeczna przestają być ważne. Wiara w Twoją boską moc wyrażona jest przez zgięte przed Tobą, Panie, kolana. Trędowaty nie stawia się na równi z Tobą. Chce pokornie prosić. Zgięte kolana to postawa czci i szacunku. To ukłon stworzenia wobec Stwórcy. Stworzenie, które ma świadomość, że jest naznaczone słabością. Po grzechu pierworodnym człowiek ma w sobie jakąś niepełność, jakiś odczuwalny brak. W przypadku trędowatego jest to brak możliwości tworzenia nieskrępowanych więzi z Bogiem i z bliźnimi. Ciągle spotyka się ze stereotypowym myśleniem. Cóż za grzechy musiałeś popełnić, że borykasz się z taką chorobą? Jest to życie w nieustającym odrzuceniu. Już się pewnie jakoś do tego przyzwyczaił, skoro prosząc Ciebie, Panie, o oczyszczenie, mówi: jeśli chcesz. Inicjatywę zostawia Tobie, Panie. Domyślamy się, że sam na pewno o tym marzył. Pozostawia jednak Jezusowi decyzję. Twoja wola, Panie. Jeśli to dla mnie dobre, uczyń mi tę łaskę. Oto postawa godna prawdziwej wiary. Ja, Panie, chcę. Pokonałem niełatwą drogę dotarcia do Ciebie. Wyznałem wiarę i proszę. Jeśli widzisz, że uczyni mnie to szczęśliwym, wyświadcz mi to dobro. Twoja wola, Panie, z jednoczesnym, jasnym skonkretyzowaniem swojej własnej. W odpowiedzi widzimy Ciebie, Panie, który litujesz się na widok trądu. Owa litość nie jest jednak tylko jakąś formą żalu. W ten sam sposób Ewangelie opisują reakcję Ojca z przypowieści o marnotrawnym synu. Przypominamy sobie z opisu świętego Łukasza, że gdy tata zobaczył powracającego syna, wzruszył się głęboko. To właśnie głębokie wzruszenie jest tożsame z naszą litością. Można byłoby powiedzieć, że Jezus, Ty, Panie, na widok trądu głęboko się wzruszyłeś. Dosłownie, jeszcze bardziej obrazowo, choć trudne do oddania, byłoby powiedzieć, że w Tobie, Panie, poruszyły się wnętrzności. Na widok człowieczej bezsilności w Tobie, Panie, wszystko się porusza. Trudne do opisania wewnętrzne przemieszczanie się wszelkich organów życiowych. Jest to odczuwalny w środku skutek zewnętrznego spojrzenia, widoku. To słowo litość, poruszenie, wymieszanie może być także traktowane jako wzburzenie. To alternatywa do tego słowa. Ty, Panie, nie tylko głęboko się wzruszasz, ale także oburzasz się na to, jak inność człowieka może wpływać na patrzenie na niego przez drugich. Głębokie wzruszenie to także oburzenie. Jak łatwo można sklasyfikować i etykietować, w jakiś sposób stygmatyzować, ocenić jedynie po zewnętrznych pozorach, ocenić człowieka po tym, jak wygląda. W swego rodzaju geście solidarności z odrzuconymi, w geście walki ze stereotypami dotykasz trędowatego. W rozumieniu żydowskiego prawa sam stajesz się w ten sposób nieczysty. Staje się jednak dokładnie odwrotnie. To nie ty stajesz się nieczysty, tylko trędowaty staje się czysty. A zatem wszelkiego rodzaju prawo sankcjonowane bez ciebie może być bardzo krzywdzące. Jeśli natomiast ty jesteś motywacją dla wszelkich przepisów, dają one wówczas prawdziwą wolność. Źródłem wszelkiego działania masz być, Panie, Ty. W innym przypadku można łatwo popaść w bezsensowne, niczym nieuzasadnione, a w konsekwencji nawet pełne uprzedzeń, funkcjonowanie z dnia na dzień, bez szczególnej refleksji i zastanowienia. Zachowanie prawa według zasady, bo tak. Bez zobaczenia najpierw człowieka. Aby nie koncentrować się jedynie na dokonanym znaku, odsyłasz, Panie Jezu, oczyszczonego człowieka do Jerozolimy, do urzędujących tam kapłanów. To oni bowiem, jak wspominamy, stwierdzali powrót do życia religijnego i społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że to spotkanie miało miejsce w Galilei, a ty odsyłasz tego człowieka do kapłanów w Jerozolimie, która jest w Judei, dostrzegamy, że ów oczyszczony ma przed sobą jeszcze długą drogę. W sensie dosłownym drogę liczoną w kilometrach. Z Galilei do Judei jest spora odległość. Ale także w jakim stopniu ma do pokonania drogę duchową. Widzimy, że o ile w momencie prośby o cud, trędowaty w pełni ufa woli Jezusa. Mówi, niech się stanie tak, jak Ty chcesz. O tyle już w zastosowaniu się do Jego słów po oczyszczeniu nie widać w Nim równej konsekwencji. Dużo łatwiej wyznać wiarę i przyjąć i przyjść do Ciebie, Panie, w chwilach prób. Trudniej, jak się okazuje, być wiernym w drodze codziennego posłuszeństwa. Nie wiemy ostatecznie, czy ów człowiek dotarł w ogóle do Jerozolimy. Dostrzegamy jedynie, że po wyjściu w jakiejś mierze także własnym powstaniu z martwych dużo zaczął o Jezusie mówić, chociaż Ty powiedziałeś Mu, aby milczał. Zastanawia nas fakt, że święty Marek napisał, że ten człowiek po wyjściu zaczął wiele mówić. Zastanawia nas, skąd wyszedł, skoro to spotkanie było na otwartej przestrzeni. Nie odszedł, a wyszedł. A zatem nie poszedł do przodu, a jedynie skupił się na wyjściu z, a nie pójściu za. Skutkiem tego jest świadectwo, które w jakimś stopniu przeszkadza Tobie, Panie, dalej podróżować. Święty Marek mówi, że przebywasz w miejscach pustynnych. Dlatego właśnie oczyszczenie jest zawsze etapem drogi, a nie celem. Trzeba iść dalej, a nie tylko skupiać się na jednym wydarzeniu. Codzienna walka o posłuszeństwo słowom Jezusa jest dużo bardziej wymagająca niż jednorazowe wspominanie nawet bardzo istotnego wydarzenia. Pragniemy teraz, Panie Jezu, usłyszane Słowo Boże odnosić do swego życia. Można wybrać jedną z proponowanych dróg lub podążać swoją własną, którą wskaże Ewangelia. Po pierwsze, trzeba by dzisiaj w jakiś sposób odnaleźć siebie w tym trędowatym. Najpierw zobaczyć pokonane trudności w dotarciu do Jezusa. Jest w tym człowieku jakaś determinacja. Jest porzucenie presji opinii innych, opinii społecznej. Trzeba byłoby może zobaczyć pokorę i adorację Jezusa. Zgięte kolana. Od tego zaczyna. Własna wola oddana Jezusowi. Świadomość potrzeby oczyszczenia, a zatem świadomość, jaki jestem, czyli pełnej prawdy o sobie. Przed Jezusem, przed Bogiem staje się w tym, jakim się jest, z tym, co się ma, prawdziwie, bez udawania. Prośba o oczyszczenie, czyli zdjęcie zewnętrznego znaku choroby. Może chodzi dzisiaj o prośbę o widzialną przemianę. Wiemy, że to oczyszczenie równa się temu, że ten człowiek może powrócić do innych, może także sprawować swoją pobożność. Ale to jest widoczny znak, zewnętrznie odczuwalny. Można po drugie zobaczyć gesty Jezusa. Można zobaczyć, jak On się wzrusza nad ludzką słabością. Można zobaczyć Jego litość, która nie wyraża użalenia się, ale głęboką postawę przyjęcia. Z drugiej strony można także zobaczyć to słowo, które wyraża także gniew, oburzenie z racji na sposób traktowania kogoś, kto jest w jakiejś mierze inny. Można tutaj także próbować patrzeć na swoje własne intencje zachowania, jak się traktuje innych. Kogoś, kto nie myśli tak jak ja, nie wygląda tak jak ja. Dotknięcie ręką to jest akceptacja, to jest przełamanie schematów. Prawda o tym, że najpierw jest człowiek, potem prawo. To, co często słyszymy, że najpierw trzeba być człowiekiem, później z tego bycia człowiekiem rodzi się chrześcijaństwo. Można w końcu próbować zobaczyć, po trzecie, drogę posłuszeństwa. Odesłanie w dalszą, długą drogę, wyrażone w tym nakazie, idź do Jerozolimy. Także posłuszeństwo wobec duchowych przywódców. Ten trędowaty miał się pokazać kapłanom. Trzeba byłoby zobaczyć dzisiaj wiarę, która się rozwija i ona się rozwija w środowisku wspólnoty. Jerozolima, świątynia są tego jakimś symbolem. A zatem wiara potrzebuje także pewnego wzrostu i on się dokonuje we wspólnocie, w posłuszeństwie, także nauce Kościoła. Świadectwo, które się kształtuje także w czasie. Pan Jezus mówi, nie mów teraz, na razie idź. Sam także tę wiarę wzmacniaj. On jednak od razu chce mówić. Jakiś pośpiech, który sprawia, że takie świadectwo jest niepełne, bo skupia się jedynie na cudzie. Dlatego Pan Jezus nie może wejść swobodnie do miasta. Łatwiej zdecydowanie jest przeżywać jakieś momenty szczególne w wierze, niż kształtować je stopniowo, wytrwale i codziennie. Można byłoby dzisiaj także zobaczyć siebie w tym słowie: na razie idź, kształtuj wiarę, nie pozostań w miejscu. Jezus zachęca oczyszczonego człowieka, aby kształtował swoją wiarę, żeby szedł do przodu, a nie skupiał się tylko na wyjściu z choroby. Prośmy głęboko także z wiarą Ducha Świętego, aby wskazał, gdzie jeszcze ta Ewangelia odpowiada na konkretne moje dziś, tu i teraz. Niech czas teraz osobistej modlitwy, ciszy i pieśni, niech będzie czasem wewnętrznej, osobistej medytacji. Dla uzyskania odpustu zupełnego za ten czas adoracji, medytacji, modlitwy osobistej, złączmy teraz wszystkie owoce tego czasu we wspólnym wołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Wyznanie wiary osobiste niech każdy uczyni już po błogosławieństwie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Cię i dziękujemy za ten czas, który nam dałeś. Dziękujemy dzisiaj za to spotkanie z Trędowatym. Każdy z nas w jakiś sposób jest dotknięty trądem grzechu. Dlatego stajemy naprzeciwko Ciebie w pokorze, zginając swoje kolana, wyznając, że w Tobie jest nasza siła, w Tobie jest nasza moc, w Tobie jest nasze zdrowie. Prosimy, aby to spotkanie z Twoim Słowem, to wezwanie, które także do nas dzisiaj skierowałeś, aby iść, aby rozwijać tę wiarę, aby prowadziło nas do osobistych poszukiwań, do wiary, która jest rozwijana we wspólnocie, w Kościele. Polecamy Tobie ten wieczór, który kończy ten dzień, nas samych, tych, których także na sposób pamięci tutaj ze sobą przynieśliśmy. Wszystkich chorych dzisiaj w sposób szczególny. Tych, którzy potrzebują modlitwy, ale potrzebują być może także uzdrowienia, jeśli taka jest właśnie Twoja wola. Oddajemy Tobie nasze miasto. Prosimy, abyś czuwał nad nami i abyś błogosławił nam na tę noc, bo Ty jesteś tym, który może to uczynić, dlatego że żyjesz i królujesz na wieki wieków.